Akt drugi, scena pierwsza. Kleant, strzałka. Kleant: a niegodziwcze, gdzieżeś ty się wałęsał? Czy nie kazałem? Strzałka: tak, panie. Miałem też zamiar oczekiwać pana tutaj niewzruszenie, ale ojciec pański, jak wiadomo, człowiek nieodznaczający się zbytnią uprzejmością, przemocą wygnał mnie z domu. Dobrze, żem kijów przy tym nie oberwał. Kleant: jak stoją sprawy? Rzecz nagli bardziej niż kiedy. Od czasu, jakeśmy się rozstali, odkryłem, iż własny ojciec jest mym współzawodnikiem. Strzałka: ojciec zakochany? Kleant: tak. I ledwie udało mi się ukryć pomieszanie, o jakie przyprawiła mnie ta wiadomość. Strzałka: jemu wpadło do głowy się zakochać. Czy diabeł go opętał? Czy on sobie żarty stroi? Alboż miłość jest stworzona dla takich jak on? Kleant: trzebaż było za moje grzechy, aby go nawiedziła i ta namiętność. Strzałka: ale po cóż w takim razie kryje się pan przed nim ze swą miłością? Kleant: aby nie budzić podejrzeń i w danym razie łatwiej przeszkodzić temu małżeństwu. Jakąż odpowiedź przynosisz? Strzałka: mój Boże, panie, pożyczać to wielka bieda. Dziwne rzeczy musi przejść, kto, jak pan, zniewolony jest oddać się w łapy lichwiarzy. Kleant: zatem nic z interesu? Strzałka: za pozwoleniem. Imć Simon, faktor, którego nam polecono, człowiek ruchliwy i bardzo oddany, mówi, że na głowie by stanął dla pana i zapewnia, że sama fizjonomia pańska usposobiła go jak najżyczliwiej. Kleant: dostanę zatem te 15 000? Strzałka: owszem, ale pod paroma warunkami, które trzeba będzie przyjąć, jeżeli rzecz ma przyjść do skutku. Kleant: czy zaprowadził cię do osoby, która ma dać tę kwotę? Strzałka: cóż znowu? To nie jest takie proste. Ten człowiek jeszcze więcej od pana stara się, aby pozostać w ukryciu. Nie ma pan pojęcia, co to za tajemnice. Chcę, aby nazwisko jego pozostało zupełnie nieznane. Dziś ma się spotkać z panem w wynajętym mieszkaniu, aby się dowiedzieć o pańskim majątku i stosunkach rodzinnych. Nie wątpię, że samo nazwisko ojca usunie wszelkie trudności. Kleant: zwłaszcza wobec śmierci matki, której schedy nikt nie może mi odebrać. Strzałka: oto parę punktów, które sam podyktował pośrednikowi, aby ten znowu zakomunikował je panu przed rozpoczęciem układów. Przypuściwszy, że wierzyciel znajdzie dostateczne zabezpieczenie i że osoba zaciągająca pożyczkę jest pełnoletnia, z rodziny posiadającej majątek znaczny, pewny, niezachwiany, czysty i wolny od wszelkiego obciążenia, spisze się wyraźną i szczegółową umowę przed rejentem. Rejent ten ma być człowiekiem ze wszechmiar nieposzlakowanym, wybranym w tym celu przez wierzyciela. W jego bowiem interesie leży przede wszystkim, aby akt sporządzono bez zarzutu. Kleant: bardzo słusznie. Strzałka: aby nie obciążyć sumienia żadnym skrupułem, wierzyciel żąda od swoich pieniędzy jedynie 1 denar od 18. Kleant: 1 denar od 18? Tam do kata. To jakiś porządny człowiek. Na to nie ma powodu się żalić. Strzałka: to prawda. Ale ponieważ nie rozporządza pomienioną sumą i aby nią wygodzić, zmuszony jest pożyczyć ją od kogo innego z procentem 1 denar od 5, dłużnik zmuszony będzie pokryć koszty tego procentu niezależnie od procentu właściwego, zważywszy, że jedynie dla jego dogodności bezpośredni wierzyciel okazuje gotowość zaciągnięcia tej pożyczki. Kleant: co u diabła? To Żyd czy Turek jaki? Ależ to więcej niż 25 od 100. Strzałka: w samej rzeczy. Toż samo i ja powiedziałem. Musi się pan zastanowić. Kleant: cóż tu się zastanawiać? Trzeba mi pieniędzy i muszę zgodzić się na wszystko. Strzałka: taką też dałem odpowiedź. Kleant: czy jeszcze co więcej? Strzałka: już tylko jeden punkcik. Z żądanych 15 000 franków pożyczający dostarczy w gotowiźnie jedynie 12, W miejsce zaś pozostałej kwoty osoba zaciągająca pożyczkę przyjmuje sprzęty, ubrania i kosztowności, których spis się dołącza, a które wierzyciel obliczył wedle najlepszej wiary po możliwie najniższej cenie. Kleant: cóż to ma znaczyć? Strzałka: niech pan posłucha spisu. Po pierwsze, łóżko z bardzo kunsztownie haftowanymi zasłonami z sukna oliwkowego koloru. Do tego 6 takichże krzeseł i kapa na łóżko. Wszystko w bardzo dobrym stanie, podbite jedwabną, czerwono-niebieską taftą. Nadto baldachim na łóżko, różowy, z czystej wełny z jedwabnymi frędzlami. Kleant: cóż ja mam począć z tym wszystkim? Strzałka: niech pan czeka. Nadto dywan ścienny przedstawiający umizgi Jowisza. Nadto stół orzechowy o 12 kręconych nogach, rozciągany wraz z odpowiednią ilością krzeseł. Kleant: a cóż mnie u diabła? Strzałka: niechże pan będzie cierpliwy. Nadto 3 muszkiety wykładane perłową macicą wraz z podpórkami. Nadto piec ceglany z 2 alembikami i 3 zbiornikami, bardzo użyteczny dla amatorów destylacji. Kleant: diabli mnie biorą. Strzałka: powoli. Nadto lutnia bolońska, posiadająca wszystkie lub prawie wszystkie struny. Nadto warcabnica z figurami oraz gra w gąskę. Zabawy stanowiące bardzo miłe zajęcie w chwilach wywczasu. Nadto skóra jaszczurcza, 1/4 stopy długa wypchana sianem, osobliwość bardzo zdobiąca pokój, gdy się ją zawiesi u powały. Wszystkie wymienione przedmioty, łącznie warte między braćmi więcej niż 4500 franków, oddaje się przez szczególną względność za sumę 1000 talarów. Kleant: niechże go zaraza zdusi razem z jego względnością, tego łotra, oprawcę. Słyszał kto kiedy o tak bezecnej lichwie? Nie dość mu jeszcze straszliwego procentu, jaki wyciska. Ale chce mi jeszcze wmuszać za 3000 franków stare rupiecie zebrane diabeł wie skąd. Ani 200 talarów za to nie dostanę, a jednak trzeba mi się zgodzić na wszystko, co zechce. W moim położeniu do wszystkiego może mnie przymusić. Wie dobrze ten łotr, że mam nóż na gardle. Strzałka: z przeproszeniem pańskim widzę, że pan wchodzi na ten sam gościniec, po którym i imć panurk kroczył do ruiny, wybierając pieniądze z góry, kupując drogo, sprzedając tanio i przejadając zboże na pniu. Kleant: i cóż mam robić? Oto dokąd prowadzi młodych ludzi przeklęte skąpstwo ojców. Niechże się potem ktoś dziwi, że im życzą najrychlejszej śmierci. Strzałka: trzeba przyznać, że ojciec potrafiłby swoim ohydnym skąpstwem oburzyć najspokojniejszego człeka. Nikt mi, Bogu dzięki, nie może zarzucić, abym sympatyzował z szubienicą. Pośród moich kolegów, którzy nie bardzo przebierają w rzemiosłach, zawsze umiem się przyzwoicie wywinąć z każdej sztuczki pachnącej choć trochę stryczkiem. Ale muszę przyznać, że ten stary postępowaniem swoim budzi we mnie szaloną pokusę, aby go okraść. Mniemam, iż taka kradzież byłaby naprawdę chwalebnym uczynkiem. Kleant: dajno mi tę notatkę, przejrzę jeszcze.
Scena 2. Harpagon, Simon, Kleant i Strzałka w głębi sceny. Simon: tak, panie, to młody człowiek, któremu gwałtem potrzeba pieniędzy. Znajduje się w tego rodzaju położeniu, że zgodzi się na wszystkie warunki.
Harpagon: ale czy myślisz, Simonie, że nie ma żadnego ryzyka? Znasz jego nazwisko, stosunki, rodzinę?
Simon: nie. Dokładnych wiadomości nie mógłbym udzielić. Wszedłem z nim w styczność jedynie przypadkiem, ale on sam dostarczy panu wyjaśnień. Służący upewnił mnie, że będziesz pan zupełnie zadowolony. Wszystko, co mógłbym powiedzieć, to iż pochodzi z rodziny bardzo bogatej, że matka już nie żyje, gotów zaś jest zobowiązać się, jeżeli pan zechce, iż ojciec umrze przed upływem 8 miesięcy.
Harpagon: to by już coś było. Miłość chrześcijańska, Simonie, nakazuje wygodzić bliźnim, skoro to w naszej mocy.
Simon: rozumie się. Strzałka: po cichu do Kleanta, poznając Simona. Co to może znaczyć? Przecież to nasz Simon rozmawia z pańskim ojcem.
Kleant, po cichu do strzałki. Może mu ktoś powiedział, kto ja jestem.
Czyżbyś ty mnie zdradził?
Simon, do Kleanta i strzałki.
Oho, tak wam było pilno. Któż panom powiedział, że to tutaj?
Do Harpagona.
Niech mi pan wierzy, to nie ja wyjawiłem im pańskie nazwisko i mieszkanie. Ale sądzę, iż nie stało się żadne nieszczęście. Ci panowie są dyskretni. Możecie się więc porozumieć i tutaj.
Harpagon. Jak to?
Simon, wskazując Kleanta.
Oto właśnie osoba, która pragnie u pana pożyczyć owe 15 000.
Harpagon. Jak to, obwiesiu? To ty się puszczasz na takie niecne sposoby?
Kleant.
Jak to, ojcze? To ty się plugawisz tak haniebnym rzemiosłem?
Simon ucieka, strzałka zaś chowa się.
Scena trzecia. Harpagon, Kleant.
Harpagon. Więc to ty chcesz się zrujnować takimi niegodziwymi pożyczkami?
Kleant.
Więc to ty starasz się wzbogacić tak zbrodniczą lichwą?
Harpagon.
Ty śmiesz jeszcze potem stawać tu przede mną?
Kleant.
A ty, ojcze, śmiesz jeszcze pokazywać się oczom ludzkim?
Harpagon.
Nie wstydzisz się, powiedz, grzęznąć w takich łajdactwach, brnąć w straszliwą rozrzutność i trwonić haniebnie majątek z trudem uzbierany przez rodziców?
Kleant.
Czy ojciec się nie rumieni poniżać swą godność tego rodzaju rzemiosłem? Poświęcać honor i dobre imię nienasyconej żądzy zbijania talarów, zdzierstwem swoim przewyższać najniegodziwsze sztuczki wymyślone kiedykolwiek przez najsłynniejszych lichwiarzy?
Harpagon,
precz z moich oczu, łotrze, precz z moich oczu.
Kleant,
kto jest większym zbrodniarzem według ciebie, ojcze? Czy ten, kto drogo nabywa pieniądze, których potrzebuje? Czy ten, kto kradnie pieniądze, nie mając ich na co użyć?
Harpagon,
ruszaj stąd, mówię, nie doprowadzaj mnie do ostateczności.
Sam,
swoją drogą, rad jestem z tego spotkania. To dla mnie przestroga, abym bardziej niż kiedy miał oko na jego czynności.
Scena czwarta. Frozyna, Harpagon.
Frozyna, panie?
Harpagon, zaczekaj tu chwilę. Mam z tobą do pomówienia na stronie. Muszę troszeczkę zajrzeć do moich pieniędzy.
Scena piąta. Frozyna, strzałka.
Strzałka, nie widząc Frozyny.
Zdarzenie doprawdy paradne. Musi mieć stary widocznie gdzieś jakiś duży skład rupieci. Z domowych rzeczy bowiem nic nie zauważyłem w tym spisie.
Frozyna. Ejże, to ty poczciwy strzałko? Skądże cię tu spotykam?
Strzałka. Hehe, to ty, Frozyno. Cóż ty tu porabiasz?
Frozyna. To samo co wszędzie. Pośredniczę w interesach, oddaję ludziom przysługi i korzystam jak mogę z moich talencików. Wiesz dobrze, że na świecie trzeba umieć sobie dawać radę. Takim jak ja niebo dało w posagu jedynie obrotność i głowę na karku.
Strzałka. Masz tu jakie konszachty z pryncypałem?
Frozyna. Tak, załatwiam dlań pewną drobnostkę i spodziewam się niezłej nagrody.
Strzałka. Od niego? Ho, ho! Musiałabyś wstać bardzo rano, aby coś wydobyć. Ostrzegam cię, że pieniądze w tym domu są bardzo kosztowne.
Frozyna. Są usługi, za które płaci się sowicie.
Strzałka. Upadam do nóg. Widzę, że nie znasz jeszcze imć Harpagona.
Pan Harpagon jest ze wszystkich ludzkich istot najmniej ludzką pod słońcem, najtwardszym i najbardziej nieużytym ze śmiertelnych. Nie ma usługi, która by doprowadziła jego wdzięczność aż do rozwiązania sakiewki. Podziękowań, pochwał, życzliwych słówek, przyjaźni, ile zapragniesz, ale pieniędzy, ho, ho! Nic suchszego i bardziej jałowego niż jego czułości. Do słowa zaś dawać. Ma taki wrodzony wstręt, że nie dziwiłbym się, gdyby zamiast daję słowo, mówił pożyczam słowo.
Frozyna. Mój Boże, już ja wiem, jak się doi ludzi. Znam sekret zjednywania sobie względów, głaskania po sercu i trafiania w tkliwą strunę.
Strzałka. Fraszki. Założę się, że gdy chodzi o pieniądze, nic tutaj nie wskurasz. To istny kamień, granit. Gdyby człowiek konał w jego oczach, nie drgnąłby nawet. Słowem, pieniądze kocha więcej niż honor, cześć i cnotę. Żądać od niego pieniędzy znaczy przyprawić go o konwulsję, ugodzić w śmiertelne miejsce, przeszyć mu serce, wydzierać wnętrzności. Ale już wraca. Umykam. Scena szósta. Harpagon, Frozyna. Harpagon, po cichu. Wszystko w porządku. Głośno. I cóż, Frozyno?
Frozyna. Ach, Boże, doprawdy, jak pan doskonale wygląda. To się nazywa zdrowie.
Harpagon. Kto? Ja?
Frozyna. Nigdym pana nie widziała tak świeżym i dziarskim.
Harpagon. Doprawdy?
Frozyna. Jakże? W życiu pan chyba nie wyglądał tak młodo. Znam ludzi, którzy w 25 roku starsi są od pana.
Harpagon. Jednakże, Frozyno, mam już pełną 60.
Frozyna. No i cóż to jest 60 lat? Wielkie rzeczy. Teraz dopiero zaczyna się dla pana najpiękniejszy wiek mężczyzny.
Harpagon. To prawda. Jednakże jakieś 20 latek mniej nic by nie zaszkodziło, jak sądzę.
Frozyna. Żartuje pan? Co panu po tym, kiedy pan i tak dożyje co najmniej 100. roku?
Harpagon. Myślisz?
Frozyna. Z pewnością. To widać na oko. Niech pan przystanie na chwilę. O, nie mówiłam? Między oczyma jaki wspaniały znak długiego życia.
Harpagon. Znasz się na tym?
Frozyna. Jakżeby. Niechże pan pokaże rękę. Mój Boże, co za linia życia.
Harpagon. Jak to?
Frozyna. Nie widzi pan? O tutaj, tej linii?
Harpagon. No i cóż to ma znaczyć?
Frozyna. Daję słowo. Mówiłam 100 lat, ale pan dociągnie 120.
Harpagon. Czy podobna?
Frozyna. Będą musieli pana dobijać. Mówię panu. Pochowasz pan dzieci, wnuki i prawnuki.
Harpagon. Chwała Bogu. Jakże nasza sprawa?
Frozyna. Czy można pytać? Widział kto, aby mi się nie udało doprowadzić do końca rzeczy, do której się zabiorę? Zwłaszcza, co do małżeństwa, talenty mam niepospolite. Nie ma na świecie pary, której bym raz, dwa nie umiała skojarzyć. Ot, gdybym się uparła, ożeniłabym samego sułtana tureckiego z Rzeczpospolitą Wenecką. Tutaj nie miałam aż takich trudności. Ponieważ jestem z tymi kobiecientami w stosunkach, rozgadałam się jak należy o panu i zwierzyłam matce zamiary, jakie pan powziął względem Marianny, znając ją z ulicy i widując w oknie.
Harpagon, cóż odpowiedziała?
Frozyna. Przyjęła z radością, gdym zaś powiedziała, że pan pragnie, aby Marianna wzięła dziś udział w uroczystości małżeńskiego kontraktu pańskiej córki. Zgodziła się bez trudności i oddała mi ją w tym celu pod opiekę.
Harpagon, bo widzisz, Frozyno, muszę dziś wydać wieczerzę dla pana Anselma i bardzo bym pragnął, aby i ona była na tej uczcie.
Frozyna, ma pan słuszność. Marianna wybiera się po obiedzie w odwiedziny do pańskiej córki. Potem chciałaby zajrzeć na chwilę na jarmark i wrócić tu na wieczerze.
Harpagon, dobrze. Mogą pojechać moim powozem. Pożyczę im.
Frozyna, doskonale.
Harpagon, ale Frozyno, czyś mówiła też z matką w sprawie posagu? Czyś wytłumaczyła jej, że powinna by o tym pomyśleć? Trochę się ścisnąć, krwi sobie upuścić trochę przy takiej okazji? Bo ostatecznie nikt się nie żeni z panną, aby bodaj czegoś nie miała.
Frozyna, jak to? Ale ona wniesie panu ze 12 000 franków rocznie.
Harpagon, 12 000!
Frozyna, tak? Przede wszystkim jest z domu przyzwyczajona do bardzo oszczędnego stołu. Ta dziewczyna nawykła żyć samą sałatą, mlekiem, serem i ziemniakami. Nie będzie się trzeba wysadzać na wykwintny stół, na kosztowne smakołyki ani desery, jakich wymagałaby inna kobieta. A to wcale nie drobnostka. To najmniej jakie 3 000 franków rocznie. Dalej, włożona jest do wielkiej skromności i prostoty w ubraniu. Nie lubi kosztownych sukien, wspaniałych klejnotów, zbytkownych mebli, do których jej rówieśnice wzdychają zazwyczaj tak gorąco. To warte przeszło 4 000 rocznie. Brzydzi się grą, co dziś nieczęsto się przytrafia u kobiet. Znam sąsiadkę, która w trente et quarante przegrała 20 000 franków w tym roku. Ale liczmy tylko czwartą część. 5 000 rocznie na grze, 4 000 na strojach i kosztownościach. To czyni 9 000. 1000 zaś talarów, które oszczędziliśmy na jedzeniu, czy to nie wyniesie razem okrągłych 12 000?
Harpagon, tak, to nieźle. Jednakże ten rachunek nie ma w sobie nic realnego.
Frozyna, za pozwoleniem. Czy to nie jest rzecz bardzo realna, jeśli ktoś panu wnosi jako posag wstrzemięźliwość, jako sukcesję prostotę w ubiorze i jako kapitał wstręt do gier hazardowych?
Harpagon, chyba kpisz, Frozyno, żeby wmawiać mi jako posag wszystkie wydatki, których nie będzie robiła. Nie będę przecież kwitował z tego, czego nie dostanę do ręki. Bodaj coś muszę zobaczyć w gotowiźnie.
Frozyna. Mój Boże, dostaniesz pan, dostaniesz. Mówiły mi, że gdzieś światami mają jakiś mająteczek, który panu tym samym przypadnie.
Harpagon, trzeba to sprawdzić. Ale, Frozyno, jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi. Dziewczyna jest, jak ci wiadomo, młoda, a młode zazwyczaj ciągną do młodych. Lękam się, że człowiek w moim wieku może jej nie przypaść do smaku i że to gotowe stać się przyczyną pewnych wybryczków, które by mi wcale nie były na rękę.
Frozyna. Ach, jak pan jej nie zna. To jeszcze jedna właściwość, którą miałam panu oznajmić. Ma nieprzezwyciężony wstręt do młodych ludzi i ceni jedynie starców.
Harpagon. Doprawdy?
Frozyna. Upewniam pana. Gdybyś pan słyszał, jak ona się wyraża w tym przedmiocie. Nie może po prostu znosić widoku młodego człowieka. Nic zaś jej więcej nie zachwyca, powiada, jak piękny starzec z dużą, majestatyczną brodą. Im który starszy, tym powabniejszy w jej oczach. To też ostrzegam pana, abyś się nie starał dla niej odmładzać. Wymaga co najmniej skończonych lat 60. Nie dalej jak przed 4 miesiącami, już w przededniu małżeństwa, zerwała wszystkie układy, ponieważ wielbiciel przyznał się, że ma dopiero 56 lat i ponieważ, mając podpisywać kontrakt, nie przywdział okularów.
Harpagon, jedynie dlatego?
Frozyna, tak. Mówi, że 56 lat to jej nie wystarczy, a zwłaszcza nie cierpi nosów bez okularów.
Harpagon, doprawdy, ty mi szczególne rzeczy powiadasz.
Frozyna. To dalej sięga, niż by sobie można wyobrazić. W pokoiku jej, na przykład, wisi kilka obrazków, sztychów, jak pan myśli, kogo przedstawiają? Adonisów? Cefalów? Parysów? Apollinów? Nie, to portrety Saturna, Priama, starego Nestora i poczciwego Anchizesa na barkach syna.
Harpagon, nadzwyczajne! Tego doprawdy nigdy bym nie pomyślał. Bardzo rad, że ona ma takie usposobienie. Ja także, gdybym był kobietą, nie przepadałbym wcale za młodymi.
Frozyna. Myślę sobie. Ładny mi specjał doprawdy te gołowąse smarkacze. Jest też co lecieć na takich żółtodziobów, palić się do tych papinków. Dużo się smaku kobieta w tym doszuka.
Harpagon. Co do mnie, nie umiem tego pojąć. Nie wiem, jakim cudem znajdują się kobiety, które tak przepadają za tym towarem.
Frozyna. Trzeba mieć źle w głowie. Czy można, mając klepki w porządku, dopatrzeć się czego przyjemnego w tych młokosach? Czy to mężczyźni, te wymuskane lale, czy w tym jest co do kochania?
Harpagon, toż samo co dzień powtarzam. Wygląda to jak zmokłe kurcze, 3 włoski pod nosem jak wąsy u kota, kłaki z włosia na głowie, portki jak banie i pępek prawie że na wierzchu.
Frozyna, a jak to zbudowane? Jak to wygląda przy takim człowieku jak pan? To mi mężczyzna dopiero. Jest na co popatrzeć. To mi strój i figura zdolne zawrócić w głowie kobiecie.
Harpagon, wydaje ci się nieźle?
Frozyna, jakże? Wprost świetnie, do odmalowania. Niech się pan trochę obróci, jeśli łaska. Kapitalnie. Niech pan się przejdzie trochę. To mi postawa kształtna, swobodna i pełna siły. Nie znać wręcz najmniejszej dolegliwości.
Harpagon, tak wielkich też znów nie mam, Bogu dzięki. Astma jedynie trapi mnie czasami.
Frozyna, to nic. Bardzo panu do twarzy z tą astmą. Kaszle pan z wielkim wdziękiem.
Harpagon, powiedz mi, Frozyno, czy Marianna nie zna mnie z widzenia? Nie zauważyła mnie kiedy, tak przechodząc?
Frozyna, nie, ale wiele mówiłyśmy o panu. Nakreśliłam jej pański portret. Nie omieszkałam wysławiać przed nią pańskich zalet oraz korzyści posiadania takiego męża.
Harpagon, dobrze, bardzo ci dziękuję.
Frozyna, ach, Prawda, przy sposobności miałabym małą prośbę. Mam proces, który grozi przegraniem dla braku trochę pieniędzy. Harpagon robi minę poważną. Mógłby pan w najprostszy sposób zapewnić mi wygraną, gdyby pan zechciał wspomóc mnie trochę. Nie uwierzyłby pan, jak ona się ucieszy z pańskiego poznania. Harpagon przybiera na powrót minę wesołą. Ach, jakże pan jej przypadnie do gustu, jakie na niej wrażenie zrobi ta staroświecka kryza. Ale przede wszystkim oczarowana będzie tym sposobem przytrzymania spodni za pomocą sprzączek. Oszaleje po prostu. Kochanek, z takimi sprzączkami temu to już doprawdy nie zdoła się oprzeć.
Harpagon, bardzo mi miło to słyszeć.
Frozyna, niech mi pan wierzy. Ten proces to dla mnie sprawa niezmiernej wagi. Harpagon robi się poważny. Jestem zgubiona, jeżeli go przegram, a mała, maleńka pomoc mogłaby mnie postawić na nogi. Chciałabym, abyś pan widział zachwyt, z jakim słuchała opowiadań o panu. Harpagon wraca do miny wesołej. Radość tryskała z jej oczu, gdym wyliczała wszystkie pańskie przymioty. Doprowadziłam do tego, że doczekać się nie może chwili małżeństwa.
Harpagon, bardzoś poczciwa Frozyno. Doprawdy, jestem ci szczerze obowiązany.
Frozyna, błagam pana, chciej nie odmawiać tego, o co proszę. Harpagon robi się znowu poważny. To mi po prostu życie ocali. Wdzięczna panu będę nieskończenie.
Harpagon, do widzenia. Muszę dokończyć korespondencji.
Frozyna, przysięgam, że nie mógłbyś bardziej w porę pośpieszyć z pomocą.
Harpagon, pójdę powiedzieć, aby przygotowali powóz, którym macie jechać na jarmark.
Frozyna, nie naprzykrzałabym się z pewnością, gdyby mnie w istocie nie zmuszała ciężka potrzeba.
Harpagon, i polecę, niech wcześnie podadzą kolację, aby wam nie zaszkodziło.
Frozyna, niechże mi pan nie odmawia łaski, o którą błagam. Nie wyobraża pan sobie, ile radości.
Harpagon, idę już, wołają mnie, do zobaczenia.
Frozyna, sama. Niechże cię febra ściśnie, ty stary psie, brudasie diabelski. Kutwa udawał głuchego na wszystkie przymówki. Ba, nie trzeba jeszcze dawać za wygraną. Na wszelki wypadek umiałam sobie z drugiej strony zapewnić sowitą nagrodę.